Tom drugi. Rozdział pierwszy. Pamiętnik starego subjekta. Sytuacja polityczna jest tak niepewna, że wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby około grudnia wybuchła wojna. Ludziom ciągle się zdaje, że wojna może być tylko na wiosnę. Widać, zapomnieli, że wojny pruska i francuska rozpoczynały się w lecie. Nie rozumiem zaś, skąd wyrósł przesąd przeciw kampaniom zimowym? W zimie stodoły są pełne, a droga jak mur. Tymczasem na wiosnę u chłopa jest przednówek, a drogi jak ciasto. Przejedzie bateria i możesz się w tym miejscu kąpać. Lecz z drugiej strony zimowe noce, które ciągną się po kilkanaście godzin, potrzeba ciepłej odzieży i mieszkań dla wojska, tyfus. Doprawdy, nieraz dziękuję Bogu, że mnie nie stworzył Moltkem. On musi kręcić głową, nieborak. Austriacy, a raczej Węgrzy, już na dobre wleźli do Bośni i Hercegowiny, gdzie ich bardzo niegościnnie przyjmują. Znalazł się nawet jakiś Hadzi Loja, podobno znakomity partyzant, który im napędza dużo zgryzot. Szkoda mi węgierskiej piechoty, ale też i dzisiejsi Węgrzy diabła warci. Kiedy ich w 1949 roku dusił Schwarzgelber, krzyczeli: każdy naród ma prawo bronić swojej wolności. A dziś co? Sami pchają się do Bośni, gdzie ich nie wołano, a broniących się Bośniaków nazywają złodziejami i rozbójnikami. Dalibóg, coraz mniej rozumiem politykę. I kto wie, czy Stach Wokulski nie ma racji, że przestał się nią zajmować, jeżeli przestał. Ale co ja rozprawiam o polityce, skoro w moim własnym życiu zaszła ogromna zmiana? Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża. Prosił mnie o to samo przed wyjazdem, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Nie miała baba kłopotu. Myślę, ale cóż robić? Zdałem sklep Lisieckiemu i Szlangbaumowi, a sam jazda w Aleje Jerozolimskie na zwiady. Przed wyjściem pytam Kleina, który mieszka w Stachowej kamienicy, aby mi powiedział, jak tam idzie. Zamiast odpowiedzieć, wziął się za głowę. Jest tam jaki rządca? Jest, mówi Klein, krzywiąc się. Mieszka na trzecim piętrze od frontu. Dosyć, mówię, dosyć, panie Klein. Nie lubię bowiem słuchać cudzych opinii pierwej, nim zobaczę na własne oczy. Zresztą Klein, chłopak młody, łatwo mógłby wpaść w zarozumiałość, pomiarkowawszy, że starsi zapytują go o informacje. A trudno, posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Patrzę, dom żółty o 3 piętrach. Numer ten sam, ba, nawet już na tabliczce znajduje nazwisko Stanisława Wokulskiego. Widocznie kazał ją przybić stary szlangbaum. Wchodzę na podwórko. Oj, niedobrze, pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości 1. piętra. Wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Dopiero teraz spostrzegłem, że na parterze w dziedzińcu znajduje się pralnia paryska z dziewuchami jak 2 garbne wielbłądy. To dodało mi otuchy. Wołam tedy: stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni i do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. A czego ta? Odwarknęła baba. Przychodzę w imieniu właściciela domu. Stróż siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż to? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji nie płaci. Ładnych rzeczy dowiaduje się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy na 3. piętro. Już na 2. piętrze słyszę krzyk dzieci, jakieś trzaskanie i głos kobiety wołającej: a gałgany, a nic w ponie, a masz, a masz. Drzwi otwarte, we drzwiach jakaś jejmość w nieco białym kaftaniku wali 3 dzieci, rzemienie masz świszcze. Przepraszam, mówię, czy nie przeszkadzam? Na mój widok dzieci rozpierzchły się w głąb mieszkania, a jejmość w kaftaniku, chowając za siebie rzemień, zapytała zmieszana: — Czy nie pan gospodarz? — Nie gospodarz, ale przychodzę w jego imieniu do szanownego małżonka pani. Jestem Rzecki. Jejmość chwilę przypatrywała mi się z niedowierzaniem, nareszcie rzekła: — Wicek, biegnij do składu po ojca, a pan może pozwoli do saloniku. Między mną i drzwiami wyrwał się obdarty chłopak i dopadłszy do schodów, zaczął zjeżdżać na poręczy na dół. Ja zaś, zażenowany, wszedłem do saloniku, którego główną ozdobę stanowiła kanapa z wyłażącym na środku włosieniem. — Oto los rządcy — odezwała się pani, wskazując mi nie mniej obdarte krzesło. — Mój mąż służy niby to bogatym panom, a gdyby nie chodził do składu węgli i nie przepisywał u adwokatów, nie mielibyśmy co włożyć do ust. — Oto nasze mieszkanie, niech pan spojrzy — mówiła. — Za 3 ciupy dopłacamy 180 rubli rocznie. Nagle od strony kuchni doleciało nas niepokojące syczenie. Jejmość w kaftaniku wybiegła, szepcąc po drodze: — Kaziu, idź do sali i uważaj na tego pana. Istotnie, weszła do pokoju dziewczynka bardzo mizerna, w brązowej sukience i brudnych pończoszkach. Usiadła na krześle przy drzwiach i wpatrywała się we mnie wzrokiem o tyle podejrzliwym, o ile smutnym. Nigdy bym doprawdy nie sądził, że na stare lata wezmą mnie za złodzieja. Siedzieliśmy tak z 5 minut, milcząc i obserwując się wzajemnie, gdy nagle rozległ się krzyk i łoskot na schodach i w tej chwili wbiegł z sieni ów obdarty chłopak, zwany Wickiem, za którym ktoś gniewnie wołał: — A, szelmo, dam ja ci! Odgadłem, że Wicek musi mieć żywy temperament i że ten, kto mu wymyśla, jest jego ojcem. Jakoż istotnie, ukazał się sam pan rządca w poplamionym surducie i spodniach u dołu oberwanych. Miał przy tym gęsty, szpakowaty zarost i czerwone oczy. Wszedł grzecznie, ukłonił mi się i zapytał: — Wszak mam honor z panem Wokulskim? — Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. — A, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. — Miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. — Piękny sklep — westchnął. — Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. — Pan dobrodziej miał majątek? — spytałem. — Ba, ale co tam? Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy — odparł rządca. Otóż powiem krótko, mamy dwa rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Przy tym stróż nie odbiera pensji, dach zacieka, cyrkuł ekscytuje nas, ażebyśmy wywieźli śmiecie. Jeden lokator wytoczył nam proces o piwnicę, a dwóch lokatorów procesuje się o obelgi z powodu strychu. Co się zaś tyczy... dodał po chwili nieco zmieszany. Co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi jest właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Z natury jestem nieśmiały, wstydzę się rozmawiać z nieznanymi ludźmi, a prawie boję się wchodzić do cudzych mieszkań. Boże miłosierny, jak ja już dawno nie byłem w cudzym mieszkaniu. Tym razem jednak wstąpił we mnie jakiś diabeł i koniecznie zapragnąłem poznać lokatorów tej dziwnej kamienicy. W roku 1849 bywało goręcej, a przecie szedł człowiek naprzód. — Panie — odezwałem się do rządcy — czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? — Stach, to jest pan Wokulski. Prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. — Paryż — westchnął rządca. — Znam Paryż jeszcze z roku 1859. Pamiętam, jak przyjmowali cesarza, kiedy wracał z kampanii włoskiej. — Pan? — zawołałem. — Pan widziałeś triumfalny powrót Napoleona do Paryża? Wyciągnął do mnie rękę i odparł. — Widziałem lepszą rzecz, panie. Podczas kampanii byłem we Włoszech i widziałem, jak Włosi przyjmowali Francuzów w Wigilię bitwy pod Magentą. Pod Magentą? W roku 1859? Spytałem. Pod Magentą, panie. Popatrzyliśmy sobie w oczy z tym eks-obywatelem, który nie mógł zdobyć się na wywabienie plam ze swego surduta. Popatrzyliśmy sobie, mówię, w oczy. Magenta. Rok 1859. Ech, Boże miłosierny. Powiedz pan, rzekłem, jak to was przyjmowali Włosi w Wigilię bitwy pod Magentą? Ubogi eks-obywatel siadł na wytartym fotelu i mówił. W roku 1859, panie Rzecki, zdaje mi się, że mam honor. Tak, panie, jestem Rzecki, porucznik, panie węgierskiej piechoty, panie. Znowu popatrzyliśmy sobie w oczy. Ech, Boże miłosierny. Mów pan dalej, panie szlachcicu, rzekłem, ściskając go za rękę. W roku 1859, prawił eks-obywatel, byłem o 19 lat młodszy niż dziś i miałem z 10 tysięcy rubli rocznie. Na owe czasy, panie Rzecki. Co prawda, brało się tylko procent, ale i coś z kapitału, więc jak przyszło uwłaszczenie... No, rzekłem, chłopi są także ludźmi, panie Wirski, wtrącił rządca. Panie Wirski, rzekłem, chłopi... Wszystko mi jedno, przerwał. Czym są chłopi? Dość, że w roku 1859 miałem z 10 tysięcy rubli dochodu, łącznie z pożyczkami, i byłem we Włoszech. Ciekawy byłem, jak wygląda kraj, z którego wypędzają Szwaba. A żem nie miał żony i dzieci, nie miałem dla kogo oszczędzać życia, więc przez amatorstwo jechałem z przednią strażą francuską. Szliśmy pod Magentę, panie Rzecki, choć nie wiedzieliśmy jeszcze ani dokąd idziemy, ani kto z nas jutro zobaczy zachodzące słońce. Pan zna to uczucie, kiedy człowiek niepewny jutra znajdzie się w kompanii ludzi również niepewnych jutra. Czy ja znam? Jedź pan dalej, panie Wirski. Niech mnie kaczki zdepczą, mówił ubogi eks-obywatel, że to są najpiękniejsze chwile w życiu. Jesteś młody, wesół, zdrów. Nie masz na karku żony i dzieci, pijesz i śpiewasz i co chwilę spoglądasz na jakąś ciemną ścianę, za którą ukrywa się nasze jutro. Hej, wołasz, lejcie mi wina, bo nie wiem, co jest za tą ciemną ścianą. Hej, wina! Nawet pocałunków, panie Rzecki, szepnął, nachylając się rządca. Więc wtedy, jakieście szli z przednią strażą pod Magentę, przerwałem mu. Szliśmy z kirasjerami. Mówił rządca. Pan znasz kirasjerów, panie Rzecki. Na niebie świeci jedno słońce, ale w szwadronie kirasjerów jest 100 słońc. Ciężka to jazda, wtrąciłem. Piechota gryzie ją jak stalowy dziadek orzechy. Zbliżamy się tedy, panie Rzecki, do jakiejś włoskiej mieściny, aż chłopi tamtejsi dają znać, że niedaleko stoi korpus austriacki. Szlemy ich tedy do miasteczka z rozkazem, a właściwie z prośbą, ażeby mieszkańcy, gdy nas zobaczą, nie wydawali żadnych okrzyków. Rozumie się, rzekłem. Kiedy nieprzyjaciel w sąsiedztwie? W pół godziny, ciągnął rządca. Jesteśmy w mieście. Ulica wąska, po obu stronach naród, ledwie można przejechać czwórkami, a w oknach i na balkonach kobiety. Jakie kobiety, panie Rzecki! Każda ma w ręku bukiet z róż. Ci, którzy stoją na ulicy, ani pary z ust, bo Austriacy blisko, ale tamte, co na balkonach, skubią, panie, skubią swoje bukiety i spoconych pyłem okrytych kirasjerów zasypują listkami z róż jak śniegiem. Och, panie Rzecki, gdybyś widział ten śnieg amarantowy, różowy, biały i te ręce, i te Włoszki. Pułkownik tylko dotykał ust i na prawo, i na lewo słał pocałunki, a tymczasem śnieg różanych listków zasypywał złote kirsy, hełmy i parskające konie. Na domiar jakiś stary Włoch z krzywym kijem i siwymi włosami na kołnierzu zastąpił drogę pułkownikowi. Schwycił za szyję jego konia, pocałował go i krzyknąwszy – Viva Italia! – padł trupem na miejscu. Taka była nasza wigilia przed Magenta.